Witam w studiu Radia Kraków wybitnych logoterapeutów Tomasza Gubałę, prezesa Fundacji Archezja. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I doktora Romana Soleckiego, dyrektora Krakowskiego Instytutu Logoterapii.
Dzień dobry.
No i będziemy trochę o sensie rozmawiać, ale zanim dojdziemy do tego sensu, no to kilka takich informacji oczywistych. Jutro zaczynają się wakacje, dzisiaj zaczyna się lato, a to jest czas inicjacji i próbowania różnych nowych rzeczy w życiu młodych ludzi. Mają więcej czasu, nie mają kontroli, bo rodzice no, nie mają tyle urlopu, ile dzieci mają wakacji i ta młodzież siłą rzeczy pozostawiona jest też samym sobie. I może to prowadzić do poważnych niebezpieczeństw. Czy da się młodych ludzi uchronić przed próbowaniem tego, co może im szkodzić i zagrażać?
Myślę, że jak najbardziej zawsze da się ochronić, jeżeli stosujemy skuteczną profilaktykę, czyli taką profilaktykę, która faktycznie bierze pod uwagę cały obraz człowieka, wszystkie jego sfery i wszystkie środowiska wychowawcze. Tutaj mówimy też o grupie rówieśniczej jako jednym z trzech takich podstawowych środowisk wychowawczych obok rodziny i obok szkoły.
Na pewnym etapie ta grupa rówieśnicza staje się najważniejsza.
Dokładnie, zwłaszcza właśnie w okresie adolescencji, kiedy mamy już powiedzmy uczniów klas tak 6., 7., 8., już ten środek ciężkości się przesuwa i grupa rówieśnicza staje się takim ważnym punktem odniesienia i tutaj relacje, miejsce w tej grupie, rolę, jaką pełnię w tej grupie, to jak jestem oceniany, to jakie buduję relacje jest szalenie ważne dla młodego człowieka, taka atrakcyjność też w grupie społecznej, ale też w grupach społecznościowych w cyberprzestrzeni, czyli w internecie, staje się takim motywem do różnych zachowań, też niestety zachowań ryzykownych. I tutaj jednym z takich silnych czynników chroniących jest właśnie konstruktywna grupa rówieśnicza. Czyli jeżeli mamy takie środowisko młodego człowieka, jego rówieśników, którzy go inspirują, którzy go fascynują do rozwoju, do aktywności, do realizowania swoich pasji, to wtedy może to być czynnikiem chroniącym. Natomiast jeżeli jest faktycznie taka grupa, która proponuje na trudne emocje, na bolesne stany, substancje, używki, zachowania ryzykowne, no to wtedy o wiele łatwiej jest młodemu człowiekowi sięgnąć właśnie po takie sposoby.
Ale czasami w takiej grupie wystarczy jednostka, jedna osoba, która będzie miała osobowość charyzmatyczną, żeby narzucić całej grupie pewne działania, pokusy, sięganie po różnych środków odurzających czy inne zachowania niebezpieczne.
Tak, ale współcześnie pewną, można powiedzieć, nawet pandemią jest samotność. I wydaje się, że to jest też czynnik ryzyka, ta samotność. Wielu młodych ludzi wakacje spędza z telefonem. Wielu młodych ludzi nie wyjeżdża, nie wychodzi. Czy to dobrze, czy to źle, no nie wiadomo. Ale myślę, że trzeba by spojrzeć na pojęcie uzależnień, wracając do samego słowa, uzależnienia, czyli to jest jakby utrata wolnej woli, utrata wolności, prawda? Więc jak to się dzieje, że młodzi ludzie ryzykują utratę wolności, najważniejszej wartości, do której młodzież nie tylko podąża, pragnie. Jak się zapytamy młodych ludzi, o czym marzysz, znowu z uśmiechem. Czy wiecie państwo, o czym marzą wasze dzieci? Macie świadomość, o czym marzą młodzi ludzie? Czego pragną? Co jest dla nich najważniejsze? No więc właśnie pada przede wszystkim miłość. Mówię to na podstawie badań konkretnych. Miłość, przyjaźń i właśnie wolność. Więc to jest dla mnie takie zastanawiające, że młodzi ludzie, pragnąc wolności, popadają w uzależnienia. Co jest tym czynnikiem? No właśnie sens. Jeżeli pojawia się w życiu młodego człowieka taki stan, który można określić jako pustka, nuda, totalny brak sensu, to próba zaradzenia, czasami paniczna próba zaradzenia tej pustce, temu, można powiedzieć taki stan duszy, który mówi, ja wszystko miałem, wszędzie byłem, nic mnie nie cieszy, nic mi nie daje poczucia sensu. No próbują, no i sięgają, a to po środki chemiczne, a to po jakieś internetowe, można powiedzieć, behawioralne historie, no i w poszukiwaniu tej, w poszukiwaniu czegoś, co by tą pustkę wypełniło, popadają w pułapkę, którą jest właśnie uzależnienie.
Jak dzieci naprowadzić na poszukiwanie sensu? No bo w wieku 13-14 lat trudno, żeby młody człowiek już miał wszystko skrystalizowane i zbudowane, bo to jest dopiero ten moment, kiedy się zaczyna szukać, pytać siebie samego, kim jestem, w jaką stronę zmierzam.
Jest taka prosta zasada, że emocje, popędy nas popychają, wartości nas pociągają. Więc myślę, że to, co jest szalenie ważne współcześnie, to nie tylko, żebyśmy pracowali z zadaniami, z oczekiwaniami wobec młodych ludzi, a nawet z emocjami, chociaż one są też bardzo ważne, żebyśmy się uczyli je też właśnie nazywać i wyrażać, ale brakuje nam pracy z wartościami, bo wartości same w sobie są właśnie sensotwórcze i kiedy popatrzymy na wartości młodych ludzi, tak jak właśnie Tomek mówi, bo to są ich marzenia, to są też ich pragnienia, to jest coś nawet głębszego niż potrzeby, bo potrzeby możemy zaspokoić, zrealizować i pójść dalej, prawda? I one są bardziej w takiej obszarze pewnego przymusu wewnętrznego, że ja muszę, prawda, na przykład pić wodę, że ja muszę coś zrealizować. Natomiast pragnienia są czymś głębszym, są czymś, co pozwala nam, nawet jak mamy niezrealizowane potrzeby, czyli nawet jak nie dostanę tu i teraz tego, co potrzebuję, to mogę to jakoś przekroczyć, nie? Czyli uczyć młodych ludzi z jednej strony takiej odroczonej gratyfikacji, z drugiej strony pokazywać im właśnie świat wartości, ale też to, jak te wartości można realizować.
A one nie będą odbierać tego jako takie trucie?
Myślę, że nie, bo jeżeli my im tego nie narzucamy, tak jak jest sensem życia, że my tego sensu komuś nie narzucamy, ale towarzyszymy w odkrywaniu, to wtedy właśnie najlepszym, można powiedzieć, takim modelem wychowawczym jest bycie mistrzem, autorytetem. To, co też Fundacja Archezja świetnie promuje w swoich programach, czyli pokazanie, że tak naprawdę ja mam zafascynować tego młodego człowieka i dać mu możliwość właśnie tego doświadczenia korygującego, nie? Czyli żeby on zobaczył, że patrzy w ten telefon, to mu sprawia często nudę, frustrację, smutek, poczucie tego, że może jest gorszy, bo tam różne treści znajduje, z którymi się też porównuje, i pokazanie mu i dowartościowanie tego, że on offline i tak jak jest, jest niezwykły, że ma swoją wartość, że ma potencjał, ma zasoby, ma możliwości, że może to świetnie rozwijać. Czasami sam się zaskakuję i zadziwiam, kiedy młodzi ludzie przychodzą do mnie do poradni, zmagając się z różnymi problemami i opowiadają o swojej historii życia, jak wiele tam jest zasobów, jak wiele tam jest potencjału, którego nikt jeszcze jakby im nie pokazał, nie wzmocnił, tylko ciągle gdzieś zaczynamy właśnie się poruszać w tych obszarach ich deficytów, braków, nieumiejętności i oni z takim poczuciem trochę zostają i przychodzą i mówią, no rodzice mi powiedzieli właśnie, że sobie nie radzę, w szkole mi powiedzieli, że sobie nie radzę, rówieśnicy mi też udowadniają, że sobie nie radzę. Nikt mi jeszcze nie powiedział, że ja sobie mogę poradzić w życiu, nie? Więc bardziej tutaj, żeby wzmocnić, a wierzę, myślę, że każdy z nas wierzy, że w każdym młodym człowieku i w każdym dorosłym też człowieku jest taki potencjał, który może wykorzystać i jest mistrzem świata w jakiejś dziedzinie.
W dzisiejszej Wyborczej duży artykuł o pewnym środku na F, o którym ostatnio dużo się mówi. Tu pan Tomasz Guba przed chwileczką tłumaczył mi, dlaczego nie wolno wymawiać nazwy tego środka, bo przez to budzimy takie zainteresowanie, tak jak kiedyś budziliśmy z media zainteresowanie dopalaczami, przez to nawet ci, którzy wcześniej nie słyszeli o dopalaczach, no to jak tak wszyscy o tym mówili, no to być może warto spróbować tego na własną rękę i pan boi się teraz, że podobnie będzie z tym środkiem na F, który sieje spustoszenie w Stanach Zjednoczonych i który no wybił sporą grupę młodych ludzi w pewnym miasteczku w Polsce i o tym dzisiaj artykuł w Wyborczej.
Tak, to znaczy nie tyle boję się, ile uważam, że media, to co mówimy publicznie, ma ogromny wpływ na całe rzesze ludzi, niekoniecznie młodych. I pojawiają się takie fale, mody na pewne sposoby, nie wiem, radzenia sobie. I mówienie ciągle o danej substancji kieruje uwagę na tą substancję wielu młodych ludzi, którzy w innej sytuacji w ogóle by się tym nie zainteresowali. To, myślę, jest też przykład na to, że odpowiedzialni dorośli powinni kierować uwagę młodych ludzi na rzeczy, które są piękne, szlachetne, dobre. Przede wszystkim, tak jak mówił Roman przed przerwą, kierować ich uwagę na wartości. w jaki sposób to robić, jak to robić praktycznie. Wiemy, że dzieci młodsze, dzieci małe poznają świat fizycznie, dotykiem, smakiem. Małe dzieci biorą wszystko na smak na przykład. Więc te wartości dla małych, młodych ludzi to są wartości pracy, szczególnie pracy twórczej. Mamy takie hasło: zrób ładnie i poczuj satysfakcję. Wszelkiego rodzaju zajęcia, które pomagają, pozwalają młodym ludziom poczuć swoją sprawczość, tą swoją wyjątkowość. To mogą być prace plastyczne, ceramiczne, przeróżne. Mamy w tej chwili tak wiele możliwości, ale polega to na tym, żeby to była praca manualna, nie w telefonie. Żeby nie było to zlecenie sztucznej inteligencji na maluj mi misia, tylko samodzielna praca. I to jest pierwszy krok do szukania, do ukierunkowania młodych ludzi na wartości.
Ja kiedyś od młodego człowieka usłyszałam, ale ja nie mam żadnego talentu, bo ciągle powtarzasz, że każdy ma jakiś talent, każdy ma coś wyjątkowego i może odnaleźć swoją pasję, a ja nie mam żadnej pasji, żadnego talentu.
Z przekazu Wiktora Emila Frankla, z jego książek, wynika taki jeden dość ważny przekaz. Jeśli czegoś nie widzisz, to nie znaczy, że tego nie ma. Czyli jeżeli nie widzisz swojego talentu, to absolutnie nie możesz przyjąć, że go nie ma. On jest. Masz 100% pewności, że jest.
A to jest dokładnie tak, jak pacjenci czasami się dzielą na oddziale, gdzie pracuję, że nie mają planu, nie mają celu, nie wiedzą, co robić, na przykład właśnie z czasem wolnym.
Nie mają pasji żadnej.
Tak, i często im mówię, ale właśnie, no to jak nie ma, no to trzeba to znaleźć, nie? Jak nie ma celu, to trzeba go sobie wyznaczyć. Jak nie ma zadań, to trzeba je zaplanować, nie? Że jakby odpowiedzialność trochę jest po stronie tego, który odczuwa jakiś brak, nie? Odczuwa jakąś pustkę, bo czasem nawet właśnie w tej pustce, w tym poczuciu bezsensu można właśnie odnaleźć sens, tak jak wchodząc do ciemnego pokoju, właśnie odkrywamy to, że jak zaświecimy światło, no to wtedy jesteśmy w stanie zobaczyć, jaką ono ma moc, nie? I jak wiele nam jest w stanie pokazać. I tak myślę o młodych ludziach, którzy zostają sami właśnie z telefonem na wakacje, nie? Że jak nie masz planu, to go stwórz, nie? Jak jesteś rodzicem i nie wiesz, co zrobić ze swoim dzieckiem, usiądźcie razem w wieczór, nie wiem, teraz weekend poprzedzający rozpoczęcie wakacji i zastanówcie się wspólnie, nie? Jakie pasje, zainteresowania ma twoje dziecko, gdzie je może zrealizować. Można zrobić taką analizę SWOT właśnie, możliwości, zasobów. Niech to będzie też taka wspólna przygoda, taki projekt na wakacje, gdzie siadamy, gdzie się zastanawiamy, co można zrobić, co zwiedzić, jak ten plan może wyglądać dnia nawet, zaprosić do tego też młodego człowieka, żeby on się poczuł trochę twórcą, dać temu jakąś fajną fabułę i naprawdę to może być coś całkiem innego niż to, że mam teraz kilka tygodni wolnego, no i mogę robić, co chcę, bo nuda, jak pokazują badania dotyczące też uzależnienia od internetu, jest na drugim miejscu, jeżeli chodzi o czynnik motywujący do korzystania z internetu w sposób ucieczkowy. Że młodzi ludzie po prostu no, się nudzą. Nawet jak już są w tych telefonach i scrollują te ekrany, to też się zaczynają nudzić. Więc potem nie dziwię się, że tak jak pani mówi o tej substancji, zaczyna się eksperymentowanie, zaczyna się poszukiwanie, zaczyna się no, szukanie czegoś, co da mi jakieś doznanie, prawda? Poprawi nastrój, jakoś wybije mnie z takiego poczucia monotonii. Ale to, co jest takie chyba najbardziej przykre w tej sytuacji, że właśnie brakuje kogoś często, kto pokaże kierunek, nie? Kto pokaże te możliwości, bo one są.
Tylko dlaczego rodzice muszą być takimi menadżerami swoich dzieci? Najpierw, kiedy dzieci są całkiem małe, ci rodzice są tak zaangażowani w to, żeby dzieci znalazły jakąś pasję, że zapisują je na najróżniejsze zajęcia, czekając, kiedy kliknie, kiedy dziecko złapie bakcyla i pójdzie w tę stronę i to będzie jego świat.
Jest takie słowo jak przygoda. My się teraz boimy przygody. Mówimy plan, zaplanuj, przygotuj, bądź ubezpieczony, zabezpieczony. To nie jest dobra droga. Przygoda otwiera nas na właśnie pasje i zainteresowania. Przygoda jest czymś przeciwnym do planu, systemu, poukładania. Pozwólmy sobie często, czasami na przygodę. Takie przygody były na koloniach, na wyjazdach, w wielu miejscach. Ja mam taki przykład prawdziwy z życia, kiedy jeden mocno uzależniony od alkoholu człowiek dostał do ręki wykrywacz metalu i znalazł przy pierwszym kontakcie jakąś małą monetę. To był początek drogi do zbudowania mennicy. On ma mennicę średniowieczną, gdzie wybija monety. Zapomniał o swoim uzależnieniu, zupełnie przestało go to wiązać. To jest przykład, że taka przygoda może po prostu pociągnąć człowieka do niesamowitych rzeczy.
I zbudować uzależnienie pozytywne, bo to mówi pan...
Ja nie wiem, czy jest coś takiego jak uzależnienie pozytywne. Jest, jest. Rodzimy się wszyscy w jakiś sposób uzależnieni, na przykład od swojej mamy, tak? W pierwszych dniach życia, gdyby nie nasza mama, po prostu nie dalibyśmy rady żyć. Ale z każdym dniem naszego życia się uniezależniamy. Rozwijamy zakres naszej wolności.
No trzeba przeciąć kiedyś.
Tak, koniecznie. Bez tego się nie da. Tylko jeśli nie potrafimy korzystać z tej wolności, to tracimy wolną wolę. Można by powiedzieć, że profilaktyka to nauka korzystania z wolności w sposób dobry.
Ja bym jeszcze dodał, że może rodzimy się zależni, nie? Że się uniezależniamy od pewnej zależności, czyli na przykład właśnie w relacji do mamy, bo uzależnienie faktycznie no, powoduje, że tracimy kontrolę, nie? I ono powoduje to, że się przestajemy właśnie rozwijać i przestajemy wykorzystywać to, co jest naszą możliwością, zasobem. Natomiast tu jeszcze pamiętam, jak jedna z koleżanek z oddziału młodzieżowego właśnie dzieliła się taką fajną obserwacją, jak widzi często pacjenci na oddziale psychiatrycznym młodzieżowym, siedzą w telefonach, każdy sam gdzieś na korytarzu, a jak tylko są zajęcia plenerowe, gdzie oni wychodzą do ogrodu, na boisko, nagle się okazuje, że oni zaczynają rozmawiać, że oni zaczynają żartować, oni zaczynają nawiązywać ze sobą relacje. Więc to jest też ważne. Zaplanujmy przygodę.
Zaplanujmy przygodę.
Czyli dajmy w plenerze.
I plener świetnie działa. Teraz mówimy o lasoterapii, o różnym, prawda, działaniu przyrody, ale to jest no, naturalna historia człowieka, nie? Człowiek wychodzi z lasu, więc to, co też się dzieje choćby w Ojcowskim Parku Narodowym, czyli zajęcia z profilaktyki uzależnień Fundacji Archezji, to, co gdzieś staramy się robić jako Krakowski Instytut Logoterapii w grupach Poszukiwacze Sensu dla młodzieży w szkołach, to właśnie jest takie danie im możliwości z jednej strony wejścia właśnie w jakąś przygodę, a z drugiej strony wydobycia właśnie tego, co dla nich jest ważne, bo mam takie wrażenie, że my często nie pytamy wprost młodych ludzi, czego oni potrzebują, o czym marzą, nie? Co ich jakby fascynuje. Tak jak pani powiedziała, że czasami chcemy im dać pewne zadania, które czasami ich nawet wyczerpują. Bo chcemy, żeby ich na przykład zafascynować, nie? Jakimś sportem, jakąś pasją. Zapytajmy młodego człowieka, nie? Co się gdzieś tam kryje w jego wnętrzu, w jego sercu, w jego właśnie marzeniach. Potowarzyszmy mu, bo często młodzi ludzie boją się mówić o tym, bo boją się właśnie oceny, nie? Boją się krytyki, boją się odrzucenia, nie mają takiej przestrzeni, bo mają takie czasami doświadczenie, że na przykład rówieśnicy wyśmiali kogoś. Pamiętam też jednego z takich znajomych, który projektował, szył jako gdzieś tam nastolatek ubrania, bo dostał od taty maszynę i to było dla niego czymś takim, co gdzieś go rozwinęło, no ale już przez chłopców, którzy grali tylko w piłkę, był tak traktowany, prawda, trochę z przymrużeniem oka, no bo jak to, nie? Że on faktycznie został projektantem, jakoś się rozwinął w tym kierunku, więc żeby trochę poszukać, nie? Tego, co jest w młodym człowieku. I pamiętajmy o tym, że to, co najbardziej może chronić, no to też przykład nas jako dorosłych, czyli jak my sobie
no tak,
radzimy,
bo jeżeli dzieci widzą, że rodzice w telefonie spędzają popołudnia, no to trudno,
jak
żeby
my spędzamy wakacje, jak my sobie planujemy czas wolny, bo młody człowiek podpatruje, nie, i stara się też naśladować.
Tomasz Kubała przed chwilą powiedział, młodzi ludzie są buntownikami z natury. Więc nie można im tak podsuwać pewnych rozwiązań,
można,
pasji, czegoś, co naszym zdaniem nada im sens.
Tak, trzeba się z tym liczyć. Moja najmłodsza córka miała taką naturę i stąd wiem, że różne propozycje od rodziców były od razu odrzucane, bo nie wyszły od dziecka. Myślę sobie, że dobrą strategią jest po prostu czujne, dokładne obserwowanie naszych dzieci. Mamy być znawcami naszego dziecka. kiedy wyczuwamy, w którym kierunku ono idzie i czekamy, aż ta propozycja wyjdzie od dziecka. Bo każdy ma swój jedyny, niepowtarzalny sens. Ma go odkryć, więc nasze dziecko również. My, próbując mu podsuwać różne rzeczy, możemy się zderzyć z tym buntem. Myślę, że warto zaufać. Zaufać naturze, naturalnym takim procesom, że nasze dziecko prędzej czy później powie, pokaże, co go naprawdę kręci.
A jak wygląda proces wchodzenia w uzależnienie? Od czego to się zaczyna?
Tak naprawdę uzależniamy się nie od substancji czy czynności, ale od pewnych stanów emocjonalnych. I te stany emocjonalne są konsekwencją bardzo często niezrealizowanych potrzeb albo niemożliwych do zrealizowania pragnień, wartości. Kiedy pojawia się w życiu młodego człowieka niemożliwość, żeby właśnie te naturalne potrzeby, pragnienia, jakieś wartości były zrealizowane, pojawia się stan frustracji. Ten stan frustracji prowadzi z jednej strony właśnie do tych bolesnych emocji, takich jak na przykład złość, smutek, poczucie winy, a z drugiej strony pojawia się taka chęć znalezienia jakiegoś zamiennika, jakiegoś substytutu, czyli czegoś, co z jednej strony pozwoli mi złagodzić te emocje, czyli odczuć ulgę i poprawić nastrój, bo to są dwa takie, można powiedzieć, mechanizmy w uzależnieniu, bo substancja to nam daje emocjonalnie ulgę i poprawę nastroju. I tu się rozkręca taki mechanizm nałogowego regulowania uczuć i emocji. A z drugiej strony właśnie ten zamiennik, ten substytut staje się takim trochę sztucznym sposobem zaspokojenia właśnie tej potrzeby, czy wydaje się przynajmniej, że on tą potrzebę zaspokaja. Czyli dla przykładu młody człowiek, który nie czuje się bezpiecznie, nie czuje się akceptowany, nie może zrealizować na przykład swoich pasji czy wartości, jaką jest na przykład miłość, to wtedy pojawia się frustracja, pojawia się złość, pojawia się smutek, pojawia się na przykład lęk, brak poczucia bezpieczeństwa i nagle trafia, i tu często to jest przypadkiem, czy w grupie rówieśniczej będzie substancja, czy będzie jakaś czynność, coś, co nagle da mu taki efekt, wow, to faktycznie działa, to mi pozwala sobie z tym radzić. I tutaj, jeżeli będzie to wzmacniał, jeżeli nie będzie miał alternatywnych źródeł przyjemności, bo to jest jedno z kryteriów diagnostycznych, czyli brak tych alternatywnych źródeł, straci z czasem kontrolę i z czasem pojawi się nawet taka kompulsja, czyli nawet wewnętrzny przymus, że ja muszę tak naprawdę wykonywać tą czynność, na przykład korzystać z gier albo korzystać z jakiejś substancji, bo inaczej, co mi zostaje? Sfrustrowane potrzeby, niezrealizowane marzenia, bolesne emocje, a tego młody człowiek, żaden człowiek nie chce, no i ta pustka. Pustka właśnie, która nie pozwala odpowiedzieć na pytanie, dokąd zmierzam, jaki jest mój sens, kim jestem. I to rodzi właśnie taką frustrację też egzystencjalną i tak się mniej więcej może rozkręcić właśnie uzależnienie. Więc jeżeli chcemy zadziałać profilaktycznie, to nie tylko już na efekt, nie? Czyli na zabranie
to już jest trochę za
telefonu,
późno,
czy utrudnienie dostępu do substancji, ale powinniśmy zadziałać na źródło. Czyli zobaczyć, co w rodzinie, w szkole, w grupie rówieśniczej, w ciele, tak jak system Cuder właśnie też, który Tomek opracował, w ciele, w umyśle, w duchu, w emocji, w relacjach, co w tych wszystkich sferach nie może być zrealizowane w sposób właśnie taki naturalny, które wartości są ważne dla dziecka, a też ich nie może realizować, jakie pragnienia, marzenia są dla niego ważne, a też ich nie może realizować. Tu jest nasza praca profilaktyczna, wychowawcza, terapeutyczna, a nie tylko skupianie się już na efekcie, czyli na przykład na emocjach, czy już na korzystaniu z jakiejś substancji czy czynności.
No to kończąc już pomału naszą rozmowę, wiem, że na wielu obozach wyjazdowych jest taki dobry zwyczaj, że młodzi ludzie nie mogą korzystać z telefonów i czasami rodzice są oburzeni, że nie mają kontaktu z dzieckiem. Zaufajmy czasem wychowawcom i pozwólmy odebrać dzieciom te telefoniki, bo te dzieci będą miały zorganizowany czas, będą spędzać go fajnie ze swoimi rówieśnikami, z wychowawcami, realizując jakiś program i niekoniecznie my musimy do nich wydzwaniać co chwilę i niekoniecznie.
To jest bardzo ważne, co pani mówi. Ostatnio rozmawiałem z organizatorami takich wyjazdów. Dzieci, które są po raz kolejny, wręcz nawet domagają się, aby te telefony były im zabrane. Czują wolność.
Więc zachęcamy do cyfrowego detoksu na czas wakacji.
Tomasz Gubała, prezes Fundacji Archezja i dr Roman Solecki, dyrektor Krakowskiego Instytutu Logoterapii byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję.